Na początku, w sensie na postoju, jak tam poprosiłem Zuzię, żeby mi pokazała tam pytania i ile jest tam pytań, no to było tak ze 12. Ale oczywiście jak zawsze coś was wzięło nagle, w jedną sekundę. Nie wiem, to jest kurde chyba ze 40 tych pytań. Nie wiem, czy będziemy w stanie wszystkie, czy zdążymy zrobić. A najwyżej, jeżeli nie, to zostawimy jeszcze na jutro i gdzieś tam po prostu po kawałku jeszcze spróbujemy do nich zajrzeć. Zresztą zobaczymy, bo też widzę, że niektóre są na przykład, jedno jest elaboratem na 4 strony. Zobaczymy, czy damy radę, ale jedziemy. No i będziemy robić tak, że będziemy na zmianę czytać jakieś pytania. Jeden z nas odpowie. O, kolejne, proszę bardzo. Że będziemy czytać na zmianę pytania, jeden z nas odpowie, ewentualnie jak stwierdzi, że odpowiedź drugiego jest absolutnie niewystarczająca, to wtedy doda coś tam od siebie, ewentualnie skoryguje, albo naprowadzi, albo whatever. No to lecimy. Mam nadzieję, że będę w stanie normalnie wszystko odczytać, jeżeli gdzieś się pomylę, to proszę mi wybaczyć. Ojcze drogi, proszę o wytłumaczenie formuły przed przyjęciem Komunii Świętej. Panie, nie jestem godzien i tak dalej. Dlaczego tak mówimy, skoro jestem po sakramencie pokuty i ja właśnie czuję się godna przyjąć ciało Chrystusa? No i git. Kochani, już. Może tak. To zdanie, które wypowiadamy przed Komunią Świętą, jak pewnie niektórzy się orientujecie, jest cytatem z Biblii. Czy nie jest to jakaś ułożona formuła, niektóre modlitwy w trakcie Eucharystii są po prostu ułożonymi formułami, ale akurat ten cytat, w sensie ten tekst jest cytatem z Biblii, kiedy przychodzi do Pana Jezusa pewien człowiek, zresztą co ciekawe, nie Żyd, bo rzymski setnik, czyli ktoś, kto był spoza narodu wybranego, i prosi Pana Jezusa o pomoc tam względem swojego sługi. Kiedy Pan Jezus chce pójść do niego do domu i mu pomóc, to on mówi, że nie, Panie, ja nie jestem godzien, żebyś wszedł pod mój dach, ale mówi, wystarczy, że powiesz tylko jedno słowo, to na pewno on będzie uzdrowiony, bo ty masz tak jak ja, a mówi, że on jest dowódcą wojskowym, jak powie temu padnij, to padnie, jak powie temu wstań, to wstaje. Więc on wierzy, że Jezus ma dokładnie taką samą, że tak powiem, moc rozkazywania i że słuchają go żołnierze. Więc jak powie, że będzie zdrowy ten, o kogo on go prosi, to tak na pewno będzie. I Pan Jezus odpowiada bardzo pięknym zdaniem, bo mówi, w całym Izraelu nie spotkałem takiej wiary jak u tego człowieka. Kochani, to jest w ogóle dla Żydów tam obecnych prawdopodobnie dosyć duża obelga. Dlatego, że Pan Jezus mówi, że cały naród wybrany wierzy mniej niż ten jeden poganin, czyli człowiek, który był Rzymianinem. Pewnie Kościół tak się zachwycił tym spotkaniem, tak się zachwycił tym zdaniem, że włożył to właśnie w to miejsce. To zdanie, kochani, oznacza w takim razie dwie rzeczy. Pierwszą to oznacza takie oczywiście właśnie mocne poczucie swojej niegodności, ale to nie jest dominujące w tym zdaniu. Tylko w tym zdaniu właśnie ważna jest ta druga część, czyli ale powiedz tylko słowo. Czyli to jest takie zdanie, które mówi, to co teraz się wydarzy, nie polega na moim przygotowaniu, na mojej mocy, na mojej umiejętności, tylko polega na tym, że ty potrafisz. Wystarczy, że powiesz tylko słowo, a ja przyjmując tę Komunię Świętą będę doznawał twojej łaski. Więc to po pierwsze, kiedy mówisz to zdanie, kochana, bo tam widziałem, że to chyba byłaś w sensie dziewczyna, kiedy mówisz to zdanie, to po pierwsze proszę cię, nie koncentruj się właśnie na tym początku, czyli Panie, nie jestem godna, Panie, nie jestem godzien, tylko skoncentruj się na właściwej części tego zdania, czyli ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona moja dusza. Czyli jakby uwierz w moc Jezusa, który działa w tym sakramencie. I druga rzecz, w sensie podsumowująca to, jest następująca. Tak jak mówisz, dlaczego mam się czuć niegodna, skoro jestem właśnie po Komunii Świętej, przepraszam, po Spowiedzi Świętej w trakcie łaski uświęcającej, więc właśnie jestem godna, bo się właśnie oczyściłam. Otóż, Tak, oczywiście z punktu widzenia, jak to nazwać, moralno-świętościowego, tak, jesteś godna, jesteś przygotowana, nie ma w tobie żadnych przeszkód, nie ma nic, co by cię zagradzało drogę do Pana Jezusa, ale kochani, ten dar, w sensie to, że Bóg chce zjednoczyć się z człowiekiem, to tak doskonale, że Jego ciało staje się częścią naszego ciała, Jego krew płynie w naszej krwi, że po prostu jednoczy się z nami w nierozerwalny sposób. Kochani, to nawet najświętszy człowiek na ziemi nigdy nie będzie godny tak wielkiego daru. Tylko, że nie warto na to patrzeć w taki negatywny sposób. To nie chodzi o to, żeby sobie mówić, aha, czyli jestem taki beznadziejny. Nie. Chodzi o to, że tak bardzo nas przerasta ta miłość i ten dar, że co byśmy nie zrobili, to i tak jest większe, niż możemy przygotować. Ja tyle może radził, jeżeli coś jeszcze chcę.
Nie.
I ekstra. Tu masz pytanko.
Można osiągnąć zbawienie bez Kościoła, zachowując przykazania. Otóż nie można osiągnąć zbawienia bez Kościoła. Dlaczego? Bo rozumiem, że to pytanie zawiera w sobie ideę taką, że czy można osiągnąć zbawienie, będąc w Kościele katolickim? W sensie, będąc ochrzczonym w Kościele katolickim, no to na to pytanie odpowiedź jest tak, można osiągnąć zbawienie. Ale dlaczego? Bo dlaczego nie można osiągnąć zbawienia, będąc poza Kościołem? Bo Kościół to jest Chrystus. A jedyną drogą do zbawienia jest Chrystus. Tylko w Chrystusie mamy dostęp do zbawienia. Nie będąc częścią Chrystusa, czy nie będąc częścią Kościoła, nie można być zbawionym. To jest proste. I oczywiście teraz można sobie pomyśleć, to jest dość brutalne. I tak, to jest dość brutalne, bo rzeczywiście wyłączną drogą do jedności z Bogiem, czyli zbawienia, jest Jezus Chrystus. Ale Kościół naucza o czymś takim jak kręgi przynależności do Kościoła. I w takiej doskonałej jedności z Chrystusem są osoby, które zgodnie z tym nauczaniem żyją w jedności z Kościołem, w którym my jesteśmy, w sensie z Kościołem katolickim, żyją sakramentami i tak dalej, i tak dalej. W dalszym kręgu przynależności są wszyscy chrześcijanie, na pierwszym miejscu z naszymi braćmi prawosławnymi. W dalszym kręgu przynależności są wszyscy ci, którzy wierzą w jedynego Boga. W dalszym kręgu przynależności do Chrystusa, czyli Kościoła, są wszyscy, którzy szczerym sercem szukają Boga i zachowują to, co jest treścią wiary, nawet jej nie znając, nie wyznając ustami.
Tak jest. Skracając tylko do bardzo prostego podsumowania, jeżeli jesteś katolikiem, tak, masz taką szansę, żeby osiągnąć zbawienie. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, tak, masz taką szansę, żeby osiągnąć zbawienie. Jeżeli jesteś wierzący w Boga jednego, tak, masz taką szansę, żeby osiągnąć zbawienie. Jeżeli jesteś niewierzący w Boga, ale poszukujesz Boga, tak, masz szansę osiągnąć zbawienie. Jeżeli nie wierzysz w Boga, ale czynisz dobro, tak, masz szansę osiągnąć zbawienie. Jeżeli czynisz zło, nie masz szansę osiągnąć zbawienia. Tak najkrócej mówiąc, banalizując troszeczkę.
Tak, no i to w sumie bez względu na to, w którym punkcie tych kręgów przynależności się jest, no bo my należymy do Chrystusa na tyle, na ile chcemy do Niego należeć, a oprócz naszych deklaracji świadczą o tym też konkretne czyny, no nasze życie świadczy o tym, czy chcemy do Niego należeć, czy nie.
Tak jest. Dwa pytanka na jednej kartce. Czy istnieje problem homoseksualizmu wśród osób duchownych? Krótka odpowiedź, tak, istnieje. Jakie jest ojców podejście do tego? Bardzo proste. Kochani, Kościół katolicki, w sensie duchowni Kościoła katolickiego, są taką samą częścią społeczeństwa, jak wszystkie inne części tego społeczeństwa. Co to znaczy? Wśród duchownych jest taki sam procent idiotów, jak i wśród dentystów. Wśród duchownych jest taki sam procent geniuszy, jak i wśród dentystów. Wśród duchownych jest taki sam pewnie procent osób homoseksualnych, jak wśród dentystów. Więc oczywiście, że tak. Nie jest tak, jak czasem mówi różnego rodzaju antykościelna propaganda, że oczywiście w kościele to prawie wszyscy. tacy są. Nie, to nieprawda. Jesteśmy taką samą reprezentacją świata, jak i cała inna reprezentacja świata. Mało tego, już od wielu, wielu lat prawdopodobnie jesteśmy dużo mniejszą reprezentacją świata, jeżeli chodzi o osoby o skłonnościach homoseksualnych, dlatego że jest dyrektywa papieża Benedykta XVI, który wprowadził zasadę, która wcześniej była taka trochę niepisana, ale była tylko niepisana, a Benedykt ją wprowadził jako pisaną, że osoba, która deklaruje się jako, no taka po prostu, no, utożsamia się całkowicie z osobą homoseksualną, nie może wstąpić do seminarium od czasów Benedykta XVI, więc prawdopodobnie, oczywiście pewnie są tacy, którzy się do tego nie przyznają, to jasne, ale jest ten podstawniejszy. Jaki jest stosunek do tego? Oni bardzo prosty, bo wbrew pozorom i wbrew temu, co czasem się oczywiście mówi o Kościele, albo co czasem się też rzeczywiście dzieje w Kościele, stosunek Kościoła jest bardzo prosty. Kochani, Kościół jako złe i jako grzeszne uznaje tylko i wyłącznie czyny homoseksualne. Czyli nieuporządkowane czyny seksualne skierowane ku tej samej płci, tak Kościół uznaje za grzeszne. Robi tak dlatego, że tak naucza Pismo Święte, robi tak dlatego, że tak naucza cała tradycja Kościoła, robi też tak dlatego, choć się mogą z tym niektórzy nie zgadzać, że uważa to za naturalne, w sensie współżycie mężczyzn z kobietą uważa za naturalne, inne nie. Można się z tym zgadzać albo nie. Natomiast koniec, to jest jedyna rzecz, gdzie jakby Kościół się w jakiś jednoznaczny sposób wyraża na temat moralności zła i dobra czynów homoseksualnych. Natomiast nie ma to żadnego przełożenia na jakiekolwiek potępianie, czy odrzucanie, czy nawet w jakikolwiek sposób, nie wiem, szkalowanie osób homoseksualnych. Jeżeli takiego księdza gdzieś spotkacie, albo takie coś w Kościele słyszycie, to nie jest wyraz nauczania Kościoła, to jest wyraz tego księdza, tego, co on sobie może myśli, ale w oficjalnym nauczaniu Kościoła czegoś takiego nie ma. Czy znam, może tego nie było w pytaniu, ale może to pociągnijmy, czy znam takie osoby w Kościele katolickim, w sensie wśród duchownych? Tak, znam. Znam kilka takich osób, które zmagają się z tą własną tożsamością, które nad tym pracują, które walczą. Czasem to są bardzo piękne osoby, uważam, bo przechodzą czasem ogromny krzyż, właśnie też przez to, że często są jakoś tam odrzucani czy wyśmiewani, a tak naprawdę żyją w bardzo pięknej czystości. Znam też oczywiście takich, którzy no, nie są tacy, którzy grzeszyli w taki sposób i uznawali, że to normalne, to jasne, kochani, bo tak jak mówię, jesteśmy taką samą częścią społeczeństwa, jak każda inna. Chyba tyle, chyba że chcesz tutaj radzi coś dodać?
Tak, ja chciałbym dodać jedną rzecz, że jak Adam czytał to pytanie, to dla mnie takie uderzające nawet było to słowo problem. No bo jeżeli to jest synonim dla słowa zagadnienie, czy jaki jest ojców stosunek do zagadnienia homoseksualizmu wśród osób duchownych, to okej, rozumiem, ale jeśli to jest problem do rozwiązania, nie wiem dlaczego myśleć o tym w ten sposób, tak? Każdy jest jakiś, mogą być też homoseksualni duchowni, ale oni wnoszą swoją wrażliwość, swoją biedę, swoje zmaganie i moim zdaniem to nie jest problem, tylko to jest też forma bogactwa, którą Kościół ma.
A to ładnie, że o tym mówisz, Radziu, bo gdybyśmy mieli mówić problem, to problem oznacza, w sensie problemem jest zawsze grzech, tylko że uwaga, takim samym problemem jest mój grzech, jak i kogokolwiek innego. I to rzeczywiście może mówić jakiś problem, tak? Czy jakiś duchowny grzeszy, żyje niezgodnie z tym, co Pan Bóg mówi, nie kocha i tak dalej. Tak, to jest problem. Natomiast to fajnie, że to wychwyciłeś. Nie, osoby homoseksualne nie są problemem. Po prostu są. I są takimi samymi naszymi braćmi, jak wszyscy inni. Drugie pytanie z tej kartki, kochani. Ono w sumie de facto już zostało wyjaśnione, przepraszam, tak to skrócę, bo tu jest w czym inne religie są gorsze od katolicyzmu, skoro prowadzą do dobra. Myślę, że to w poprzednim pytaniu de facto zostało odpowiedziane. Czy bliscy zmarli mogą w jakiś sposób kontaktować się z nami i czy oni nas słyszą? Radziu?
Nie wiem, co to znaczy kontaktować się. My wierzymy i wyznajemy w ramach credo, które mówimy na każdej mszy, że wierzymy w obcowanie świętych. De facto tam słowo, które pojawia się po grecku i po łacinie, to jest wspólnota świętych. Chodzi o to, że pomiędzy tymi, którzy są na ziemi, a tymi, którzy są w niebie, którzy są zbawieni, czyli w niebie albo w czyśćcu, jest wspólnota. Czy ta wspólnota obejmuje jakieś oddziaływanie nadnaturalne? Wiecie, ja mam takie podejście dość sceptyczno-racjonalistyczne. Nie doświadczyłem czegoś takiego. Słyszałem, że niektórzy, nie wiem, twierdzą, że czegoś takiego doznawali. Ale moim zdaniem można o tym też powiedzieć z takiej perspektywy tego, jak nasze serce mówi do nas przez takie zjawiska, które interpretujemy w ten sposób. A to mówi o tęsknocie, mówi o tym, że brakuje nam tych osób, mówi o tym, że kiedy ktoś bliski umiera, to wprawdzie nie mamy z nim kontaktu fizycznego, ale nasza miłość pozostała bez zmian do niego. Ja to widzę trochę w ten sposób. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy zmarli nas słyszą, to odpowiedź jest, jakby mam tutaj prostszą odpowiedź. To jest tak, że po śmierci nie mamy ciała, prawda? Naturalnym stanem dla człowieka jest to, że jest ciałem i duszą. To jest nierozerwalna jedność. Nie można powiedzieć, że dusza jest bardziej człowiekiem niż ciało, bo po prostu nie da się rozdzielić duszy od ciała. To się dzieje w taki dziwny sposób po naszej śmierci i de facto my istniejemy po śmierci tylko dlatego, że jesteśmy wszczepieni w Boga jakby wtedy. Że Bóg jakby w swoim wnętrzu, można powiedzieć, daje nam życie. Kiedy my zwracamy się do Boga, jakby możemy poprzez to, że mówimy do Niego, jakby też prosić Go o to, żeby dał tym naszym bliskim, którzy odeszli, usłyszeć to, co mówimy. I to jest zupełnie spokojnie możemy powiedzieć: Boże, tęsknię za moją mamą, za moim tatą, babcią, ciocią, przyjacielem, przyjaciółką, za moim mężem, za moją żoną. Chcę coś powiedzieć. No i można mówić: mężu, żono, bardzo za tobą tęsknię. Albo: tato, mamo, mam do was dużo złości, która ze mną została. Chciałbym to powiedzieć, bo nigdy tego nie mówiłem, kiedy żyliście i mi to ciąży. To jest coś, co jest dobrą, w sensie to jest praktyka, która jest w ogóle sensowna i dobra. I nie wiem, to chyba z mojej strony tyle tej odpowiedzi.
Tak, ja myślę, że jest wystarczająca. W takim sensie, kochani, proszę was, unikajcie tego różnego rodzaju takich dziwnych, takich katolickich trendów. Tam są te wszystkie, wiecie, że tam... Ja jakoś nie pojmuję tych ludzi, którzy się modlą do dusz czyśćcowych, a one ich potem budzą rano. Nie wiem, czy znacie, jest taki wielki trend, że tam jak się pomodlę wieczorem i się umówię z nimi, to one mnie obudzą, jak się boję, że nie wstanę, to o 5 mnie obudzą, nie? Ja pierdzielę, jak mnie by duch obudził w nocy, ja bym się po prostu chyba zesrał ze strachu, no. Nie, kochani, to są wszystko naprawdę, są takie, ja wiem, że one wynikają z czegoś dobrego, z takich dobrych intencji, ale to są takie wszystko, kochani, takie po prostu neopogańskie rzeczy. Jedyna rzecz ewentualnie, kochani, jeżeli wam, bo to często ludzie tak mówią: proszę ojca, nie wiem, śni mi się nieustannie moja zmarła mama, nie? Czy to coś oznacza? Czy to oznacza, że, nie wiem, moja mama tam cierpi i teraz potrzebuje pomocy? Czy nie, no, kochani, no najprawdopodobniej macie po prostu sen, tak? Jesteście blisko związani z mamą, tęsknicie, ale jeżeli wam się to dzieje, w sensie mama rzeczywiście się śni, no to jasne, pomódlcie się wtedy za nią. I możecie potraktować też ten sen jako pewnego rodzaju, nie wiem, zaproszenie do modlitwy, ale proszę, nie wchodźcie w takie... No to jest bałwochwalstwo. Pismo Święte w Starym Testamencie nazywa te wszystkie kontakty ze zmarłymi bałwochwalstwem. Więc wystarczy, że tak powiem, trochę zaufać Pismu Świętemu. A tak jak mówi Radek, jak chcecie ze swoimi bliskimi zmarłymi porozmawiać, gadajcie Panu Bogu, On przekaże, naprawdę, no. On jest taki, że przekaże. No. Nie będzie tego trzymał dla siebie.
Zgadza się.
Da im tam dostęp.
I to pytanie, czy oni cierpią, jest dobre. To jest rzeczywiście odpowiedzią jest modlitwa. Ale lepsze pytanie to jest, ale co ja czuję do tych osób? Co mi mówi mój umysł, moje serce, że o tym, jaki jest mój stosunek do tych zmarłych, że ja w nocy to widzę, może nie wiem, w ciągu dnia o tym nie myślę, albo nie skupiam się na jakimś aspekcie, albo z czymś się uparcie nie konfrontuję w moim życiu. Spróbujcie na to popatrzeć w ten sposób, tak mi się wydaje.
Dobra, kochani, my te pytania będziemy czytać prawdopodobnie do Częstochowy i potem 3 dni dłużej jeszcze. Bo my się oczywiście jak zawsze rozgadujemy, no ale nic. Czy was to w ogóle, kochani, interesuje? Czy to jest okej? W ogóle tak? Jest? Dobra, super. No to słuchajcie, czekaj, tu weź tą kartkę, Radziu. Jak odnaleźć się w Kościele w dzisiejszych czasach? Osobiście doświadczyłam w nim wiele dobra, pomaga mi się zbliżyć do Boga, jednak wiele słyszę o skandalach i nie jest mi to obojętne. Czasem zastanawiam się, czy takie samo bycie w Kościele jak dawniej nie oznacza po prostu obojętności na to, że wielu ludzi było w nim krzywdzonych i to było zamiatane pod dywan. Spróbuję krótko. Kochani, ja od dłuższego już czasu, a chyba też od tego pamiętnego wystąpienia u Paciorka i potem tych dziwnych sprawach z arcybiskupem Gądeckim, nie ukrywam, że miałem i mam w sobie jakoś bardzo dużo żalu do Kościoła i jakby w tym, co się w Kościele dzieje, właśnie widząc różnego rodzaju zło, nadużycia i tak dalej. Natomiast powiem tak, bardzo dzisiaj dla mnie poruszające było i myślę, że dla was pewnie też, kazanie Maćka, nie? Które dzisiaj Maciek mówił. Zresztą to jest ciekawe, w Myszkowie zawsze są dobre kazania, naprawdę. Co roku w Myszkowie jest świetne kazanie. Poprzednio mówił Łukasz Miśko, też super, jeszcze poprzednio mówiłem ja, to już w ogóle było ekstra. Nie, w sensie naprawdę Maciek dzisiaj powiedział bardzo w punkt. Kochani, bo to pytanie, które zadałaś, jest bardzo piękne z takiego powodu, że zgadza się, że takie po prostu bycie dalej w Kościele bez robienia niczego byłoby pewnego rodzaju obojętnością. Czyli takie sobie mówienie, no dobra, no tam są jakieś skandale, są jakieś trudne rzeczy, no ale jestem, bo kocham, jestem, bo chcę być, bo tutaj Pana Boga spotkałem, to rzeczywiście takie coś byłoby zamiataniem trochę sprawy pod dywan. Dlatego trzeba zadać sobie bardzo konkretne pytania, myślę, o dwie rzeczy. Przynajmniej ja sobie zadaję to pytanie. Jedną z tych rzeczy jest to, co mogę zrobić, żeby jakieś zło ukrócić. Czyli jeżeli wiem, widzę, doświadczam czegoś złego w Kościele. I nie chodzi mi, kochani, tutaj tylko o te skandale, nie? Tylko w ogóle rzeczy, które po prostu nie licują z Ewangelią, które nie są dobre, które nie są Boże, które są takim czysto korporacyjnym funkcjonowaniem ludzi i tak dalej. To czy ja tylko narzekam? Bo takich ludzi, którzy cały czas tylko mówią, Kościół jest B, cały Kościół jest do niczego, cały Kościół jest przeżarty, cały Kościół to jest czarna mafia, oni te są zdania, które do nikąd nie prowadzą. Tylko czy ja jestem w stanie, na moim poletku oczywiście, ja wiem, że macie niewiele takich możliwości, ale czy możecie zrobić coś, żeby cokolwiek naprawiać? Czy jeżeli jest, nie wiem, wasz proboszcz, który po prostu pieprzy głupoty na kazaniu, to czy macie kiedykolwiek odwagę do niego pójść? Nie? I nie po to pójść, żeby go teraz wyzywać, to nie o to mi chodzi. Tylko żeby w ogóle taką rozmowę rozpocząć. Bo na przykład jak patrzę na siebie, to ja dawniej bardzo wiele rzeczy potrafiłem krytykować, ale mało z nimi robiłem. Więc pytanie jest, jakby co zrobimy, żeby te różne złe rzeczy jakoś z Kościoła usuwać. Druga rzecz, dla mnie znacznie ważniejsza. Kochani, Kościół będzie dobry i Kościół będzie święty. Znaczy on w ogóle jest dobry i święty, ale w sensie takim no, tego naszego doświadczenia Kościoła. Kościół będzie dobry i święty, jak my go, że tak powiem, takim zrobimy. Czyli pytanie, co robisz, żeby się zaangażować w Kościół, w konkretną wspólnotę, w konkretną parafię, żeby ją ożywiać? Jakby, jeżeli będziemy po prostu uczestnikami, albo raczej odbiorcami, albo raczej, nie wiem, no, takimi klientami w Kościele, to wtedy rzeczywiście to będzie obojętność. Więc pytanie, co mogłabyś zrobić, żeby część tego zła usunąć i co mogłabyś zrobić, żeby jakieś dobro gdzieś zaprowadzić? Natomiast nie zostań obojętna i nie bądź po prostu dalej w Kościele. Radziu?
Moim zdaniem to jest też drugi aspekt tego, bo to chcę bardziej dopowiedzieć, że to jest nie tylko kościół, w którym ktoś cierpi, ale to jest też kościół, w którym ty cierpisz. Bo to zło, które się wydarzyło, ono uderzyło w ciebie. To jest pytanie bardzo poważne, czy ty chcesz być w kościele, w którym jest możliwe, żeby doświadczyć jakiejś krzywdy. Zawsze to było możliwe. Teraz to jest realne. I to jest ten sam problem, który pojawia się we wszystkich relacjach, w których spodziewamy się dobra, a jest ryzyko tego, że dostajemy coś złego. Czyli takie zadbanie o siebie, o swoją przestrzeń wewnętrzną, żeby przygotować się na to, że rzeczywiście coś złego może mi się przydarzyć, a z drugiej strony nie odrzucić tego, co jest istotą tego. No bo czy być dalej w kościele tak jak byłem, to jest de facto pytanie, czy być dalej w Chrystusie, w którym byłem. Bo ja rozumiem, że to jest pytanie o instytucje, ale te instytucje naprawdę założył Pan Jezus. I naprawdę nie ma innego kościoła niż te kościoły, które są dostępne. O kościele katolickim słyszymy dużo też, bo po prostu to jest nasze, jakby nasza kultura, nasze miejsce. I no, rzeczywiście, tak jak Adam zwrócił uwagę, Maciek powiedział coś poruszającego. No, czy jestem w stanie kochać Kościół taki, jaki jest, z tym, że ja doświadczam w nim zranienia, na ile jestem w stanie zadbać o siebie w tym wszystkim? Tak, chyba tyle chcę powiedzieć.
Do ojca Radka. Jasne, zostawcie mnie, pomińcie mnie, olejcie mnie, pewnie. Jaki jest ojca ulubiony filozof i dlaczego akurat ten?
Wiecie co, ja nie jestem jakoś specjalnie oczytany w filozofach, więc no tak, więc trudno mi na to odpowiedzieć. Ja lubię... Ja lubię przed... Kamil mówi, że nie mamy tyle czasu na odpowiedź. No ja lubię filozofię starożytną bardzo. Przede wszystkim lubię Platona z tego względu, że to jest coś, z czego wyrosła cała kultura europejska i na czym jest zbudowana duża część teologii chrześcijańskiej, co mnie bardzo fascynuje. I to jest filozofia zdroworozsądkowa, która też jest blisko mojego doświadczenia, dlatego to lubię. Ze współczesnych filozofów, no to, jak mówię, ja nie czytam jakoś dużo, czy w ogóle nie czytam, może nawet. Ale z każdego można wziąć coś dla siebie. Tyle. Ricker jest, pięknie pisze o Biblii na przykład też.
No. Słuchajcie, bo tu mamy też takie, widzę, że są takie serie całe, przed 7 kartek od jednej osoby. W sensie różne pytania, ale widzę to samo pismo, więc wybaczcie, ja będę na razie wybierał po jednym z tych serii, a jeżeli nam zostaną czas ewentualnie jutro, wtedy wrócimy do tych kolejnych pytań tych osób. Żeby nie było że czytamy te pytania tylko jednej osoby. Pochodzę z troszkę innego środowiska niż pielgrzymkowe. Środowisko pielgrzymkowe, ciekawe.
Ja na przykład jestem drugi raz w życiu na pielgrzymce. No. W ogóle ever.
Może Radziu, ty lepiej znajdziesz to pytanie.
O!
Nie, tak ogólnie. Bo jakbyś sam siebie zapytał, to ciekawe. Mam kolegów, którzy... Mam kolegów, którzy nie przyczyniają się do mojego rozwoju duchowego, ale mam wrażenie, że ja dla ich tak. Załóżmy, że oni mnie ciągną w dół o 5%, a ja ich do góry o 20%. Szukać nowych kolegów, czy z nimi zostać? Wbrew pozorom, to jest bardzo dobre pytanie. Może poza tymi liczbami, bo myślę, że strasznie trudno by to zmierzyć, że oni ciebie tylko 5%, A mówisz, o, tuż mnie, ja was do góry pociągnąłem 17, panowie, w tym tygodniu. Nie, koń, to jest ważne pytanie w takim sensie, jak mądrze i dojrzale wybierać relacje i znajomości, w których jesteśmy. Koń, oczywiście, że chrześcijanin jest bardzo wezwany do tego, żeby absolutnie nie zamykać się w swoim getcie, żeby nie był i nie żył tylko i wyłącznie, nie wiem, w katolickich wspólnotach, nie miał znajomych poza ludźmi wierzącymi i tak dalej. Są takie zakusy w Kościele, kochani. Są takie zakusy, żeby robić z nas taką enklawę w tym świecie, żeby budować pozamykane osiedla, gdzie będziemy tylko i wyłącznie... Nie wiem, czy widzieliście, przepraszam, taka dygresja, ale to może być ciekawe. Słuchajcie, kiedyś byłem na Florydzie, miałem rekolekcję, jechaliśmy... A to jest dokładnie to. Jechaliśmy z Tampy do Miami i patrzymy nagle takie drogowskazy, że jest miasto Ave Maria. Mówię, kurde, jak to miasto Ave Maria. Mówię, dobra, to pojadę, zobaczę. Słuchajcie, zajechałem do miasta Ave Maria. Miasto zostało wybudowane od zera po prostu przez gościa, który jest właścicielem tej Dominion Pizza, który założył miasto katolickie. W środku stoi kościół, dookoła są pobudowane takie bardzo luksowe domki jednorodzinne, jest uniwersytet. Żeby tam zamieszkać, bo sprawdziliśmy to potem w internecie, należy się wykazać świadectwem chrztu. Nie przyjmują tam osób, które nie są ochrzczone w tym mieście. Mało tego, trzeba podpisać deklarację, że się jest w zgodzie ze wszystkimi katolickimi poglądami typu tam, wiecie, na aborcję, na eutanazję i tak dalej. Jeżeli tego nie zrobisz, nie możesz w tym mieście zamieszkać. Kochani, dla mnie takie pomysły są absolutnie chore. To nie ma nic wspólnego jakby z dbaniem o wiarę chrześcijańską. Więc na to twoje pytanie, czy szukać nowych kolegów, znaczy w ogóle zawsze szukaj nowych kolegów, to jasne, natomiast z tych nie rezygnuj, broń Boże. Tylko nie możemy zrezygnować z jakiejś relacji tylko w jednym wypadku. Kiedy widzimy, że bycie w jakimś środowisku albo bycie na przykład w takiej indywidualnej relacji z kimś absolutnie nas niszczy albo, nie wiem, no robi nam po prostu jakąś wielką szkodę. No wtedy mądrością jest, kiedy widzimy, że okej, na ten moment jestem za słaby na tą relację. Po prostu nie umiem się w niej ostać. Wszystkie moje dobre rzeczy się jakoś, nie wiem, niszczeją. Ludzie mnie doprowadzają do jakiegoś rozkładu. To tak, wtedy się warto wycofać. Ale to tylko wtedy. Natomiast jeżeli oni cię pogarszają o 5%, no to zostań. To zostań. Tak tylko konkludując, mamy taką dominikańską legendę z tym związaną, bardzo piękną, gdzie jak Dominik założył zakon, zabrał pierwszych braci i bardzo szybko tam po paru miesiącach formacji rozesłał ich po karczmach, żeby zaczęli głosić Ewangelię w karczmach. I oczywiście obruszyli się zaraz tam różni duchowni, no ale jak to tak, tacy bracia jeszcze nie uformowani, nie ukształtowani, na pewno tam coś tam będą grzeszyć, pewnie ktoś ich tam zwiedzie i tak dalej. I wtedy Dominik miał powiedzieć, że no tak, rzeczywiście może trochę się pobrudzą, ale ziarno leżące na kupie gnije, więc trzeba je rozrzucić. To jest dokładnie to. Dominik miał taką świadomość, że możliwe, że coś będzie nie tak, ale Ewangelia będzie głoszona. Więc ja bym na to patrzył w takim kluczu.
No, moim zdaniem to w ogóle porzucanie ludzi ze względu na to, że uważam, że są ode mnie gorsi, nie, na przykład moralnie, To jest trochę niechrześcijańskie w ogóle. To nie chcę tak, wiecie, mówić, że to pytanie jest złe, ale...
Nie, tylko przepraszam, bo to nie było pytanie, że on chce ich porzucić, bo są gorsi, tylko mówił, oni mnie pogarszają o 5%.
No tak, tak,
to o to chodzi.
Tak, rozumiem, no. Rozumiem. Ale że gdyby za tym szło takie myślenie, to w ogóle nie, no bo to... No właśnie chrześcijanie właśnie mają to do siebie, że są jakoś przyjmujący, tak? Ale to, że oni pogarszają o 20, polepszają się o 20%, a ty o 5% się pogarszasz, no to w końcu wylądujecie w jakimś punkcie, który będzie konstans, nie? Czyli to krótko mówiąc, ja mam taką myśl, że zawsze warto zadbać w naszym życiu o to, żeby był ktoś, kto nas trzyma trochę jak taka kotwica, taki betonowy blok, do którego ja się mogę odnieść, nie? Że może, że ja puszczam jakby przez ten blok taką linę i ja mogę zapytać tego kogoś, stary, a ile tej liny poszło już w dół? Że i to nie chodzi nawet o jakiegoś kierownika duchowego tak zwanego, czy o jakiegoś, nie wiem, spowiednika stałego. Wystarczy przyjaciel, z którym, czy bliska osoba, z którą mam taki układ, czy jestem w takiej relacji, że jestem w stanie wysłuchać prawdy po prostu, nie? Że naprawdę mi powie, wiesz, błędnie to oceniasz. To nie jest tak, że oni idą do góry o 20%, a ty w dół o 5, tylko ty idziesz w dół o 80, a oni ani drgną. Więc trochę jakoś wydaje mi się, że tutaj jest klucz, żeby jednego nie zaniedbywać, czyli bycia po prostu z ludźmi, którzy przy mnie są, a z drugiej strony dbać o to, żeby był ktoś, kto może zweryfikować, gdzie rzeczywiście jestem, bo sam nikt nie jest sędzią w swojej sprawie.
Czy ojcowie czytali książkę Bóg urojony Dawkinsa? Jak odniosą się do argumentów przedstawionych przez autora? Bardzo krótko, tak? Znaczy ja czytałem, nie wiem, czy Radio czytał, natomiast nie będę się odnosił, bo tych argumentów jest tam jakieś 700. Więc jeżeli będziesz mieć jakiś konkret, w sensie chcesz zapytać o jakieś konkretne rozstrzygnięcia Dawkinsa, to wtedy możemy ewentualnie pomyśleć, czy mogę na to odpowiedzieć, bo to jest takie pytanie, na które trzeba by zrobić po prostu 6-godzinną konferencję, no bo to jest cała książka o teorii, że Boga nie ma, więc trudno się odnieść do książki jako takiej. Że tak powiem tak, nie zgadzam się z tą książką, nie? Jeżeli chcesz powiedzieć, jak się odniosę do tej książki. Natomiast to nie znaczy, że to jest jakaś głupia książka i tak dalej. Nie, nie. Tam są według mnie i mądre jakby argumenty, z którymi warto dyskutować, i też nie mądre, to jasne. Ale to jest za duże pytanie. Chyba, Radziu, nie? Bo to no. Natomiast tutaj jest pytanie ciekawe. Na czym polega zaśnięcie w Duchu Świętym? Radziu, weź tą karteczkę. Więc ja może spróbuję krótko. Ci, którzy w ogóle nie mają pojęcia, chociaż przypuszczam, że pewnie większości wiecie w ogóle, w czym rzecz. W takim nurcie chrześcijaństwa charyzmatycznego, czyli w nurcie związanego z odnową w Duchu Świętym, w nurcie związanym z doświadczeniem Ducha Świętego, który się przebudził w Kościele kilkadziesiąt lat temu, tak trochę mocniej, bo na dłuższy czas wydaje się troszeczkę zamarł, istnieje takie zjawisko nazywane zaśnięciem w Duchu Świętym bądź upadkiem w Duchu Świętym, czyli osoba w trakcie spotkania modlitewnego albo taka po prostu, powiem brzydko, wolno stojąca, albo taka, nad którą ktoś się modli, czasem się osuwa, tak jakby zemdlała. I teraz ja powiem wam z mojego własnego doświadczenia. Z mojego własnego doświadczenia, ja kiedyś byłem bardzo mocno zaangażowany w ruch odnowy, teraz trochę mniej, jest następująco. 80% takich przypadków to jest samosugestia. 80% przypadków, według mnie, można oczywiście mieć jakieś inne rozeznanie, to jest samosugestia, czyli to jest pewnego rodzaju pragnienie ludzi, żeby się wydarzyło coś niezwykłego, żeby się wydarzyło coś, co będzie nadzwyczajnym doświadczeniem religijnym. No i to się po prostu w jakiś sposób dzieje. Z pozostałych 20%, 15% to są doświadczenia pewnego rodzaju rozładowania emocjonalnego, którym się może posługiwać Duch Święty, ale to nie jest bezpośrednie jego działanie, tylko w sensie on może w nim działać. Czyli osoby bardzo często, na przykład zranione, osoby, które mają jakoś takie poplątane swoje życie emocjonalne, potrzebują po prostu pomocy, w ten sposób doznają pewnej łaski. To jest bardzo naturalne, to nie jest działanie Ducha Świętego bezpośrednie, jakieś nadprzyrodzone, tylko dzieje się pewnego rodzaju, ja to nazywam takim rozwiązaniem emocjonalnym, czyli następuje pewne puszczenie różnych rzeczy, które człowiek sobie trzymał. Natomiast 5%, mam wrażenie, jest jakby bezpośrednim rzeczywiście działaniem Ducha Świętego. W tych 5% są bardzo proste znaki, że to jest to. Człowiek nigdy nie traci kontroli nad sobą, czyli nie jest tak, że musi paść, nie jest tak, że coś go owładnęło i coś się mu musi dziać. Nie, jest absolutnie całkowicie jakby we władaniu sam siebie, bo Duch Święty nigdy człowiekowi nie zabiera wolności ani kontroli nad sobą. Natomiast człowiek doznaje niezwykłego doświadczenia pokoju, czyli doświadczenia totalnego bezpieczeństwa i takiego zanurzenia jakby w Bożych rękach. I teraz uwaga, wiem, że jak to mówię, to się wydaje, aha, czyli 80% to są fejki. No i to nie o to chodzi, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu ludzie mają różne pragnienia. Ludzie bardzo pragną doświadczyć czegoś, bardzo pragną coś przeżyć, a że nasza strona emocjonalna jest w nas również bardzo mocna, no to się po prostu to w niej odbija. Więc ja bym był bardzo ostrożny w mówieniu, że jest to, że tak powiem, od razu działanie Ducha Świętego, aczkolwiek rzeczywiście czasem Duch Święty w ten sposób może się przejawiać. Radziu, chcesz coś tu jeszcze?
Zdarzało mi się padać w Duchu Świętym, zdarzało mi się widzieć, jak ktoś pada w Duchu Świętym. Nie wiem, nie umiem wyjaśnić znaczenia tego fenomenu. Jak zacząłem się zastanawiać nad tym, to przestałem padać w Duchu Świętym. Jakoś też nie przywiązywałbym się do tego bardzo mocno, bo nawet jeżeli to jest jakaś łaska, to mamy dostęp do większej łaski w każdej Eucharystii, w każdej spowiedzi. Duch Święty działa w sposób namacalny, pewny i nieobarczony jakąkolwiek wątpliwością. Tak, jeżeli mamy pewność co do tego, że szafarz, czyli ten ksiądz, który udziela sakramentu, jest ważnie wyświęcony, to kipi od Ducha Świętego. Natomiast jeżeli ktoś ma potrzebę, żeby poleżeć w trakcie modlitwy, upaść, nie widzę przeciwwskazań.
To jest ważne, może by tylko na koniec jedno zdanie, kochani, bo przyjęło się w niektórych takich wspólnotach albo wręcz takim kościelnym myśleniu, że jak powiem, to jest pewnego rodzaju kulminacja duchowego życia. Czyli jak cię sieknie, to znaczy, że osiągnąłeś po prostu wyżyny i często jest tak, padłeś? Nie. A, no to nic się nie wydarzyło, nie? Ja nie, no to są w ogóle bzdury. Takie myślenie jest absolutnie chore. Jest naprawdę 1000 lepszych źródeł łaski niż to. Czy jest coś takiego, tu jestem ciekawy, Radziu, bo ja nie mam pojęcia, może ty będziesz wiedział. Czy jest coś takiego jak powołanie janowe i powołanie pawłowe? A jeśli tak, to jaka jest różnica? Znasz takie coś?
Ja może chodziło o powołanie piotrowe i janowe. No bo nie, no nie znam, no czasem się nie, bo ja czasem się też mówi o powołaniu jeremiaszowym i izajaszowym.
Nie, bo ja w ogóle takie coś pierwsze słyszę.
Nie, to
powołanie janowe i powołanie pawłowe.
To jak ktoś chce, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to to musi wyjaśnić na postoju i tak. To może przejdźmy do następnego,
to co? Tak, kto to napisał, to niech daje ewentualnie znać, o co mu to chodziło, no. Bo jak widać, jesteśmy nieuki.
Tak jest.
Czy będąc już w zakonie, nie myśleli ojcowie, że chcieliby jednak móc być z kobietą? Myśleli.
Myślałem. To
wystarczy?
Następne pytanie. Kościół katolicki w obliczu zmian klimatycznych. No to polecam lekturę encykliki Laudato Si. Papież się wypowiedział na ten temat.
Kochani, my naprawdę nie zbywamy pytań. Szczególnie to o te kobiety. Ja wiem, że was to bardzo interesuje. Ale to jest chyba trochę oczywiste, no. Nie, słuchajcie.
Bo to, wiesz, ja tak powiedziałem, no bo to jest tak naprawdę zdanie twierdzące, czy tak równoważnik zdania. Bardziej, no i to jest tytuł monografu na 30 godzin, nie?
Że o tych kobietach?
Nie.
O tych zmianach klimatycznych.
Ty zostałeś cały czas przy
ja jestem przy kobietach, tak. No. Więc co mnie tam obchodzi klimat? Ja nawet jak się będzie świat kończył, to chcę być z kobietą wtedy. Nie, ale słuchajcie, bo tak poważnie. Ja proszę, bardzo proszę, żeby ten, kto to pytanie napisał, żeby się, broń Boże, nie obraził. Ale słuchajcie, no, spójrzcie na mnie i na Radka. Trochę nas już poznaliście, wiem, że jakoś nie bardzo, no halo. Rozumiem, że nie mamy jakiejś tam bliskiej relacji, ale no tak jednak ośmielam się to powiedzieć. No chyba z grubsza wyglądamy, kurka, jak normalne chłopy, nie? Nie mówię, że jakieś tam jesteśmy orły, ale chyba no jakoś zachowujemy się, jakoś tak funkcjonujemy jak normalne chłopy. No to kurde, no mamy też normalne potrzeby i normalne pragnienia, no ludzie drodzy, no. No po prostu, no kurde, no. Pytanie do ojca Radora. Znowu. Dlaczego mówią na ciebie Rador?
Odpowiadam. Otóż w Zawierciu, siedząc w parku, siedzieliśmy razem z Sylwią Smoczyńską na pielgrzymce i Agnieszką Musiał. I Agnieszka powiedziała do mnie coś. Powiedziała... Ja usłyszałem, że woła mnie. Powiedziałem, wiesz co, Agnieszka? Tak do mnie mówił mój brat. I potem słyszę, że zaczynają do mnie mówić Rador. Ja mówię, dlaczego mówisz na mnie Rador? Bo mówiłeś, że tak mówił do ciebie brat. Nie, mówił do mnie Rado.
Rado?
Rado.
A.
Tyle.
Nie.
Tak.
Skąd masz takie odlotowe od... O, uwaga, jest nowa wersja.
Przepraszam. No to Kamil, może opowiedz. Ja mówię, jak to wyglądało...
Z mojej strony.
Jak to wyglądało z mojej strony.
No dobra, mamy tu pewne rozbieżne zdania. Radziu, jeszcze drugie pytanie do ciebie jest.
Więc to jest tajemnica, jak wiele rzeczy w Kościele.
A zdążyłem zapytać, tak?
Nie, mówię o tym Rador.
No. Myślałem, że to drugie to jest tajemnica w Kościele.
Tak,
nie. Skąd masz takie odlotowe obuwie?
Ze sklepu internetowego. Jak kogoś interesuje, co to za marka, to mogę powiedzieć, jak zapyta. Zresztą widać logo.
Okej. Różne mamy pojęcie o gotowości. Q&A. Jak sobie radzić z grzechami, za które ciężko wzbudzić sobie żal? Co robić? Jak żyć?
Ja może powiem. Bo słuchajcie, co to jest żal za grzechy może przede wszystkim, tak? Są takie grzechy, które są bardzo przyjemne albo trochę przyjemne. I rzeczywiście no, trudno mieć jakby w sobie smutek taki, że zapłakać z powodu tego, że w moim życiu zdarzyło się coś bardzo przyjemnego, na co miałem poza tym bardzo dużą ochotę. Ale to żal za grzechy nie polega na tym. Żal za grzechy, który znajdujemy w pięciu warunkach dobrej spowiedzi, to jest praca czegoś innego niż emocje. Mianowicie jest to praca umysłu, który ma zobaczyć popełniony czyn, spojrzeć na Boże prawo, które skądinąd znamy i odpowiedzieć sobie, czy ten czyn jest wbrew temu prawu, czy idzie jakby zgodnie z tym prawem, tak? Natomiast to, jakie emocje przy tym czuję, no to jest sprawa drugorzędna. Czasem Bóg daje takie doświadczenie tego, że możemy zapłakać nad swoimi grzechami. To jest bardzo piękne doświadczenie, no bo grzech jest naprawdę wielką tragedią, która niszczy nas wewnętrznie. I w ogóle z tym Bożym prawem, a zresztą też czasem niszczy nas zewnętrznie, bo z tym Bożym prawem jest tak, że ono nie jest jak prawo stanowione jakiekolwiek, czyli nie wiem, ustawa o środkach masowego przekazu, że jak ktoś złamie to prawo, to w sumie się nic nie dzieje, tylko dostanie jakąś karę administracyjną albo dostanie wezwanie do sądu, tylko z Bożym prawem jest jak z prawem grawitacji. Jak jest z prawem grawitacji? Prawo grawitacji nie tyle się łamie, tylko to prawo łamie nas. Czyli powiedzmy, gdybym wszedł tutaj na tę brzozę i nie złamałaby się po drodze, to ja mógłbym chcieć złamać prawo grawitacji, na przykład w powietrzu przejść nad ulicą. Ale prawo grawitacji działa niezależnie od tego, czy ja mam do niego jakiś emocjonalny stosunek, czy ja się z nim zgadzam, że rzeczy ciążą ku jakby tej ku środkowi grawitacyjnemu Ziemi. No po prostu bym spadł i się połamał. No prawo grawitacji by mnie złamało. I prawo Boże mówi dokładnie o tym. Są sytuacje, w których ja będę połamany albo wewnętrznie, albo zewnętrznie. Mogę tego doświadczyć dziś, a być może doświadczę tego kiedyś, bo po prostu jako człowiek jestem zbudowany tak, że pewne rzeczy mi szkodzą. I Bóg, mówiąc mi o tym, pozwala mi ustrzec się przed wieloma próbami i błędami, które ewentualnie musiałbym popełniać, żeby dowiedzieć się, że tak działam jako człowiek.
Amen. Czy wiecie, że walnęliśmy już 6 kilometrów? Takie gadu-gadu, a to idzie. Kochani, to jeszcze za dwa, że trzy pytania, bo potem jeszcze, bo musimy koniecznie zrobić jeszcze różaniec. Ewentualnie do pytań jeszcze potem wrócimy jutro albo zobaczymy. Jakie jest marzenie ojca Adama i ojca Radka? Radziu?
Chciałbym mieć wokół siebie ludzi, którzy mnie kochają i też kochać w sposób taki, żeby dawać innym wolność.
To już mam. Ja mam chyba jedno marzenie, tylko niestety ono się nie spełni. Wszyscy, którzy mnie znacie, to wiecie. Ja bym chciał najbardziej na świecie polecieć w kosmos. Ale mówię zupełnie poważnie, to nie tak na żarty. To jest chyba moje największe marzenie od zawsze. Nawet jak kiedyś Elon Musk ogłaszał tam ten pierwszy nabór na ten lot bez powrotu na Marsa, to się zgłosiłem. Nie no, poważnie, tylko się zgłosiło chyba tam 28 tysięcy ludzi. No odpadłem, nie? Ale jak sobie pomyślałem, że byłem, słuchajcie, pierwszym księdzem, który poleciał na Marsa, to jest taki bez powrotu, nie? Już bym tam został. Ekstra. No ale no, proszę? Dokładnie, to są po prostu współczesne misje. Więc to jest coś, co mnie najbardziej kręci. I może, no jak nie w tym życiu, to mam nadzieję, że Pan Bóg mi kiedyś da taką szansę. Co robić, gdy w głowie nie mam ani myśli, ani pustki, ale ciągle lecą mi piosenki?
No to spróbuj zobaczyć, co jest pod tymi piosenkami. Te piosenki skądś płyną. O czymś mówią. Tyle.
Kochani, wszystko, co się pojawia w naszej głowie, jest skądś, więc rzeczywiście, jeżeli cały czas są piosenki, to oczywiście jest taka też szansa, że jakaś jedna ci po prostu weszła i ci nie daje spokoju, po prostu trzeba się od niej uwolnić, ale to, że pojawiają się różne, to one cię na coś nakierowują.
Albo
są ucieczką przed czymś.
No właśnie, zadaj sobie pytanie, czego się boisz w tej ciszy, tak albo jest. Czego nie chcesz usłyszeć.
Po co modlić się za wstawiennictwem świętych, a nie bezpośrednio do Boga? Kochani, to nie jest tak, że my się modlimy za pośrednictwem świętych. Ja wiem, że oczywiście jakby słowami tak to wszystko brzmi. Ja wam powiem, jak ja to robię, w sensie jak ja o tym myślę. Ja nie mam bardzo wielu świętych, których bym jakoś tam, nie wiem, bardzo lubił, bardzo kochał, bardzo się z nimi identyfikował. Jest oczywiście kilku, ale ja ich bardziej traktuję jak towarzyszy. Bardziej ich traktuję nie jako kogoś, do kogo ja się zwracam, tylko z kim ja się zwracam. Jak ja kiedy się modlę z moim ulubionym Karolem de Foucault, to jest chyba mój ulubiony święty, to ja prawie nigdy nie modlę się do niego. Ja go tylko proszę, żeby on usiadł ze mną. O, cześć Mario. Żeby on usiadł ze mną. On miał z Bogiem niezwykłą relację i proszę go, naucz mnie. W takim sensie, weź mi towarzysz, bo ty się na tym świetnie znasz i potrzebuję dobrego przewodnika, kto mi pomoże się modlić. Więc kochani, my nigdy nie kierujemy naszych modlitw jakby bezpośrednio do świętych, a oni, nie wiem, tam mają je zanieść do Pana Boga, nie? Nie, nie, to jest tak, że oni są dla mnie starszymi braćmi, czyli kimś takim, kto jakąś drogę przeszedł, kto się na tej drodze czegoś nauczył i ja jakby korzystam z ich doświadczenia, korzystam z tego, jak oni zbudowali relację z Panem Bogiem. No tak jest u mnie, nie wiem, jak ma Radziu.
Tak samo.
Okej. Okay. Ha. No to przeczytam, ale rozumiem, że to jest forma żartu. Czy trzeba święcić ogórki z Lewiatana? Rozumiem, że jest to odniesienie do tego, że nazwa sklepu Lewiatan, no to jest nazwa szaszańska, bo tak w Starym Testamencie jest nazywany pradawny przeciwnik człowieka, czyli Lewiatan, wielki potwór. Kochani, mówię, mam nadzieję, że to oczywiście jest żart i to tak było napisane, żeby było śmiesznie, ale kochani, niestety w Kościele jest taki nurt, gdzie się takich rzeczy ludzie boją. Ja naprawdę znam chrześcijan, na szczęście bardzo niewielu, ale znam, którzy mówią, że nie wolno robić zakupów w Lewiatanie, no bo to tam szaszany przechodzą. Mam nadzieję, kochani, że wiecie, że to jest głupota i z takimi rzeczami w ogóle nie warto się mierzyć.
Ale ja chciałbym jeszcze się do tego odnieść, bo jest w Krakowie taki bardzo mądry ojciec, którego też osobiście bardzo lubię, nazywa się Grzegorz Chrzanowski i on tak z 10 lat temu na Wigilii Paschalnej w Krakowie powiedział kazanie, które zawierało anegdotę. W tej anegdocie chodziło o to, że w pewnym mieście była łaźnia i...
Sekundeczkę, Karolu, dzwonimy troszeczkę, dobra, bo tam ta grupa jest bardzo blisko już.
I to była jedyna łaźnia w mieście. I pewien chrześcijanin przyszedł do tej łaźni, ale przed łaźnią stał żołnierz, który strzegł wejścia. Strzegł wejścia, bo jak się okazało, był w środku tej łaźni demon, który mordował wszystkich, którzy tam wchodzili zaraz, kiedy tylko tam weszli. Był jakiś zły duch, który nie pozwalał korzystać z tej łaźni. No i ten chrześcijanin mówi, no słuchaj stary, ale ja chcę się wykąpać, jestem zmęczony i potrzebuję tego, żeby tam wejść. On mówi, nie ma mowy, już za dużo trupów w tym tygodniu, po prostu musisz poczekać, aż ten zły duch stamtąd odejdzie. W końcu ten chrześcijanin odepchnął tego człowieka, czy tam delikatnie poprosił go, żeby odszedł, jak to chrześcijanin. No i wszedł do środka, zanurzył się w wodzie i w tym momencie pojawił się zły duch. Już chciał go rozszarpać, ale wtem chrześcijanin przeżegnał się i powiedział w imię Jezusa Chrystusa odejdź. I zły duch się rozpłynął. Jaki jest wniosek z tej historii? Pierwszy, że jeżeli chrześcijanin chce wykąpać się w łaźni, to może. Drugi wniosek jest taki, że nie po to Pan Jezus umarł, przyszedł na świat w ogóle najpierw jako człowiek, a potem zmartwychwstał, żyje i króluje, pokonał szatana, żebyśmy my przejmowali się tym, jak nazywa się jakiś sklep, czy żebyśmy, nie wiem, bali się wejść do jakiejkolwiek łaźni, bo to jest łaźnia, w której straszy. Pan Jezus pokonał zło, tak? Szatan ma takie konwulsje, jak przystało na gada, że jeszcze po tym, jak został pokonany, gdzieś wierzga, ale to są absolutnie ostatnie jego podrygi, bo całość historii walki ze złym duchem i ze złem zmierza do końca, w którym okaże się, że on był bardziej jasełkowym diabłem niż jakimś potworem, którego należy się bać. Chociaż nie można go lekceważyć, to żyjąc jako chrześcijanie, sakramentami, przyjmując komunię świętą regularnie, chodząc do spowiedzi, modląc się, naprawdę nie musimy się bać ani sieci Lewiatan, ani Hello Kitty, ani Harry'ego Pottera, ani jakiejkolwiek innej serii książkowej czy telewizyjnej.
Harry Potter jest ekstra. Słuchajcie, kochani, ostatnie pytanie, przynajmniej w tej puli teraźniejszej. Wspólne zamieszkanie przed ślubem, a uzyskanie rozgrzeszenia i przyjmowanie Komunii Świętej. Koniec, sprawa jest prosta jak budowa cepa. Samo zamieszkiwanie razem nie jest żadnym powodem do nieuzyskania rozgrzeszenia. Współżycie przedślubne, czyli wejście w intymną relację z osobą, która nie jest twoim współmałżonkiem, ono rzeczywiście jest grzechem, który może, jeżeli nie masz zamiaru z niego zrezygnować, skutkować niemożliwością udzielenia ci rozgrzeszenia. Nie dlatego, że ksiądz ma taką fanaberię, nie dlatego, że ksiądz ma jakąkolwiek władzę, żeby ci odmówić rozgrzeszenia, tylko dlatego zwyczajnie, że uporczywe trwanie w jakimkolwiek grzechu ciężkim wyklucza rozgrzeszenie, po prostu.
Że ksiądz nie ma takiej władzy, bo rozgrzesza Chrystus, no, a jedynym no. Jakby...
Ksiądz jest od tego, żeby stwierdzić, czy zaszły wszystkie warunki.
Tak, ksiądz stwierdza, że ktoś przyłożył swoje życie do Bożego prawa i stwierdził, że coś
ma je
jest...
gdzieś.
Albo że ma je...
Albo że ma je dobrze, no.
A jeżeli nie ma żalu, jakby nie jest możliwe odpuszczenie grzechu.
Tak, i nawet jak ci jakiś ksiądz odpuści taki grzech, one tak nie zostały odpuszczone. Dlatego, że warunki nie zaszły w tobie. Natomiast, kochani, tu jest coś innego. Bo teraz można sobie pomyśleć, aha, no czyli generalnie to, no dobra, no to się postaramy, nie będziemy współżyć, no ale zamieszkajmy razem. Uwaga, tak, nie będzie to grzechem, nie będzie to żadnym powodem do tego, żeby ci nie udzielić rozgrzeszenia. Natomiast jest to skrajnie głupi pomysł. I kochani, to nie jest fanaberia kościoła, który ma jakąś, nie wiem, manię, żeby ludziom utrudniać życie, tylko kochani, naprawdę zamieszkiwanie ze sobą przed ślubem kończy się zazwyczaj tym, że się nigdy w sposób świadomy nie podejmuje de facto decyzji o wyjściu za kogoś, za mąż bądź za żonę, tylko się, że tak powiem, legitymizuje stan, który istnieje. Ja nie będę o tym długo mówił, bo to jest na długą konferencję. Są o tym dwie konferencje, które możecie posłuchać. Jeżeli ktoś ma tutaj wątpliwości i chciałby więcej argumentów i więcej rzeczy, to po pierwsze zajrzyjcie do serii mojej Na Lęguście Pachnidła. Tam jest jeden odcinek właśnie o mieszkaniu przed ślubem i dlaczego to jest niezbyt fajny pomysł. W sensie, że on po prostu przeszkadza budować związek. On de facto uniemożliwia podjęcie dobrej decyzji. A po drugie, też chyba ze 2 albo 3 tygodnie temu ukazała się historia potłuczona. Kurde, nie pomnę teraz tytułu, jeżeli potem zajrzę, to wam jeszcze powiem. Historia potłuczona, którą napisała właśnie żona, znaczy aktualnie żona, która mieszkała przed ślubem ze swoim poprzednim chłopakiem, narzeczonym, który ją zostawił na chyba 6 dni przed ślubem, tak. Mimo, że mieszkali kilka lat razem. O, tak, to jest to. To dzisiejszy odcinek. O, widzicie, jak się pięknie składa. Nie, bo ja to po prostu nagrywałem po prostu wcześniej, więc nie wiedziałem, kiedy to pójdzie. Więc oni dzisiaj o godzinie 17 poszedł odcinek Historii Potłuczonych pod tytułem O Ewie, co ją narzeczony przed ołtarzem porzucił. I tam dokładnie Ewa, sama jakby to nie ja, tylko ona, jakby pisze, dlaczego uważa, że to zamieszkanie razem z tym swoim narzeczonym, który ją potem porzucił, było po prostu złym pomysłem. I nie tylko w takim kluczu, bo to grzech. Nie, tylko ona pisze, dlaczego. Dlaczego właśnie potem ten związek się skończył. To jest koniec bardzo ciekawe, no trochę chyba mogę zdradzić, że tak powiem, ten odcinek. Mieli ślub w sobotę. W niedzielę przed tym ślubem chłopak rano poszedł, mieszkali tam już od kilku lat razem w mieszkaniu. Chłopak jej narzeczony poszedł po zakupy, kupił rzeczy na śniadanie, w niedzielę ją posadził przy śniadaniu i powiedział w niedzielę na 5 dni, 6 dni przed ślubem, że to jest koniec. Ale nie w takim sensie mam wątpliwości, tylko całkowicie po prostu koniec wszystkiego. Po prostu niepojęte, że można po kilku latach związku jednego dnia wstać. Nie było, wiecie, wcześniej żadnego kryzysu, żadnych kłótni, żadnego załamania. Po prostu wstał i wyszedł. I koniec sprawy. Posłuchajcie tej historii, jeżeli macie ochotę. Ona tam właśnie trochę tłumaczy i przestrzega, dlaczego ona, gdyby dzisiaj miała decydować, to by nigdy nie zamieszkała przed ślubem. Ale co? Tak. A w ogóle tak, to jest dobra rada od Kamila. Słuchajcie, Kamil jest specem, bo Kamil za 2 miesiące wychodzi, w sensie bierze sobie babę za żonę. Ta baba też tu idzie, w sensie Zuzienka. Tak, tak, ja będę błogosławił, tak, tak. W Zamościu. Nikt inny nie chciał, tak jest. Nikt inny nie chciał. Kamil mówi, że też bardzo dobrą rzeczą i to rzeczywiście koniec świetna rada. Jeżeli jesteście akurat narzeczonymi albo zamierzacie być, Kani, naprawdę dobry kurs przedmałżeński, tylko nie taki tam gdziekolwiek, czyli po prostu polezę do parafii i tam ci nagadają głupot do głowy, tylko poszukajcie dobrego kursu przedmałżeńskiego. Jest trochę takich miejsc, kochani, jest, da się znaleźć.
Znaczy, ja bardzo polecam taki format Wieczory dla Zakochanych, też, który jest przygotowywany, że to jest format takiego ruchu spotkań małżeńskich. No jest to po prostu fajne, tak.
Bardzo wam polecam kursy przedmałżeńskie u Dominikanów w Łodzi, które prowadził ojciec Tomasz Zamorski. To są naprawdę dobre kursy. Bardzo wam polecam kursy w Rzeszowie u Dominikanów, które prowadzi ojciec Artur Gałecki. To są naprawdę świetne kursy. W Krakowie są właśnie te Wieczory dla Zakochanych. Kochani, poszukajcie, jak tylko się rozejrzycie, na pewno znajdziecie dobry kurs i warto z tego korzystać. Dobra, kochani, Boże, 7,5 kilometra. Jakoś tak się szybciej idzie, nie? Jak tak chłopy nawijają tam coś bez sensu do tych tub. Więc okej.